A gdyby tak zacząć wszystko od nowa? To pragnienie nowego początku, nowego startu towarzyszy całym społeczeństwom, całym narodom w chwilach przełomów, żeby zacząć z takiego górnego C. W naszym kraju w ostatnim stuleciu mieliśmy przynajmniej 3 takie momenty. Najpierw w 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli na ulicach miast znowu zawisły biało-czerwone flagi, a ludzie żyli nadzieją zbudowania od podstaw nowego państwa. Potem w 1945, kiedy po latach okupacji na gruzach miast i miasteczek budził się do życia naród, którego miało nie być, a któremu ciągle nie było dane zasmakować pełni wolności. I wreszcie w 1989 roku, kiedy 4 czerwca po raz pierwszy w historii wywalczyliśmy sobie wolność nie za pomocą karabinów, ale dzięki kartce wyborczej, co samo w sobie było już cudem. To pragnienie nowego początku towarzyszy nie tylko narodom. Towarzyszy też chrześcijańskim wspólnotom, które po latach błąkania się, wynajmowania teatru małego czy dużego, czy kilku miesiącach remontu i budowania czy odnawiania sali, wreszcie mogą rozpocząć nabożeństwa w nowym miejscu. Sali ciągle wynajmowanej, ale po raz pierwszy tak bardziej swojej, pachnącej nowością, zapowiadającą nowe otwarcie, nowe działania, nowe możliwości docierania do ludzi w Łodzi i w okolicach z dobrą nowiną o Chrystusie. To pragnienie nowego początku towarzyszy też ludziom, którzy właśnie doświadczyli głębokiego kryzysu i chcą zacząć wszystko jeszcze raz. Małżeństwu na przykład, które wisiało na włosku, a które decyduje się zacząć od nowa. Osobom w depresji, które zaczynają widzieć światełko w tunelu i po raz pierwszy od dłuższego czasu udaje im się pomyśleć, że może być inaczej, lepiej. Ludziom, którzy miesiącami szukali pracy i wreszcie podpisali umowę na dłużej niż na jeden miesiąc. Nowy start to pragnienie tych wszystkich, którzy dniami, miesiącami czy latami budzili się w nocy ze strachu, że to już koniec i że nic lepszego już im się w życiu przydarzyć nie może. Tęsknota tych, którzy zamiast cieszyć się życiem, zostali w pewnym sensie zmuszeni do tego, aby na swoich barkach nieść cierpienie, ból czy stratę. Ludzi, którzy każdego dnia obserwowali, jak świat na ich oczach rozpadał się na drobne kawałki i przez długi czas nic nie zapowiadało, że uda się te rozrzucone kawałki poskładać na nowo. Bo przecież, powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas nie lubi myśleć o tym, że koniec to koniec. I nawet w najtrudniejszych chwilach staramy się złapać nadziei, że nowy na początek nadejdzie. Jeżeli jeszcze nie dziś, jeżeli jeszcze nie jutro, to za chwilę, za moment, za jakiś czas ten nowy początek nadejdzie, choćby nawet nie wszystko w nim miało być takie całkowicie nowe. Być może właśnie tak myślał Noe, kiedy z okien swojej arki obserwował to, co stało się, co działo się ze światem, jaki znał, gdy fale potopu w ciągu 5 miesięcy zalewały go coraz bardziej i bardziej. Bóg zesłał niekończący się deszcz, aby zniszczyć ziemię jako odpowiedź na zniszczenia, których dopuścił się człowiek. Stworzeni na Boże podobieństwo, ludzie przestali być do Niego podobni. Ich niegodziwość była wielka, a myśli serca ustawicznie złe. Dlatego czytamy, żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swoim sercu. Postanowił zatem: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, powtarza Bóg po raz kolejny, że powołałem to wszystko do istnienia. Jednak Noe, jako jedyny przedstawiciel rodu ludzkiego, znalazł łaskę w Bożych oczach. Bóg zobaczył w nim coś, czego nie widział w żadnym innym człowieku, który wchodził po ziemi, i ze względu na to, co zobaczył, postanowił okazać mu łaskę. Nie tylko jemu, ale całej jego rodzinie. Dlatego kazał mu zbudować arkę. I do tej arki zabrał oprócz swojej rodziny, po jednej parze z każdego gatunku zwierząt, jakie żyły na ziemi. Kiedy zamknęły się za nim drzwi arki, strumienie deszczu spadły na ziemię, niszcząc wszystko, co na niej było. Świat kończył się na jego oczach, a sam Noe pewnie zachodził w głowę, jak przyjdzie mu żyć na tym bezbrzeżnym oceanie, który wydawał się nie mieć końca. Jak przyjdzie mu żyć z tymi zwierzętami i z tą rodziną na tych kilkunastu metrach kwadratowych przez resztę swojego życia. W głębi serca musiało mu się to wydawać niedorzeczne, że Bóg zostawi ich w tej arce, bo przecież nie po to ich ocalił, bo przecież wcześniej zapowiedział swoje przymierze z nimi. Ale patrząc na to, co działo się za oknami arki, napadający miesiącami deszcz, musiał zachodzić w głowę, jak to się wszystko zdarzy. Jak to będzie? Jak to ma być? Jaki to ma być początek znowu, jeżeli w ogóle ma być jakiś początek, skoro cały świat zniknął pod wodą? Woda zaś wznosiła się nad ziemią przez 150 dni. 150 dni zniszczenia i ciemności. 150 dni strachu i niepewności wobec tego, co dalej. 150 dni końca i żadnej wizji początku. Jak gdyby ten deszcz miał trwać i trwać i trwać i nigdy się nie skończyć. Potem czytamy na początku 8 rozdziału Księgi Rodzaju: wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Bóg wspomniał na Noego, albo jeszcze inaczej, Bóg pamiętał o Noem. Dosłownie wspomniał na niego, to znaczy tyle, co Bóg pamiętał, albo w pewnym sensie przypomniał sobie o Noem. Bóg wiedział o Noem, Bóg nie musiał sobie o nim przypominać. On o nim wiedział od początku do końca, ale żeby lepiej zrozumieć to, co autor próbuje nam tutaj przekazać, to jest właśnie ten moment, kiedy na tym bezbrzeżnym oceanie śmierci i zniszczenia czytamy, że Bóg tak jakby przypomniał sobie, przynajmniej dla Noego to musiało tak być, jak gdyby Bóg po miesiącach milczenia przypomniał sobie o nim. I nie tylko o nim, ale o wszystkich zwierzętach, które były z nim w arce, o całym stworzeniu, które ocalało. Nie było go wiele, ale ocalało i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Bóg pamiętał o Noem, choć okoliczności jego życia zdawały się temu zaprzeczać. Bóg pamiętał o Noem, bo to względem niego wypowiedział swoją obietnicę nowego przymierza, które miał zawrzeć. Bóg pamiętał o Noem i to właśnie on sprawił. To nie stało się samo z siebie, ale czytamy, że to Bóg posłał wiatr i wiatr sprawił, że z czasem wody zaczęły opadać coraz bardziej. Aż wreszcie arka osiadła na górze Ararat i to Bóg wywołał Noego z arki. On sam z niej nie wyszedł. To Bóg, kiedy nadszedł odpowiedni moment, powiedział mu: wyjdź z arki ty i twoja żona. Po roku i dwóch miesiącach oglądania zniszczenia, śmierci, bólu i rozpaczy, Bóg mówi: wyjdź z arki ty i twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów. Wyprowadź też z arki wszystkie zwierzęta, które były z tobą. Niech wyjdzie wszystko, co żyje, ptactwo, bydło i to, co pełza po ziemi, niech się zaroją, rozrodzą i niech się rozmnożą na ziemi. Bo Bóg nigdy nie zapomina o swoich obietnicach. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że świat wokół nas, taki, jaki znaliśmy dotychczas, przestaje istnieć. Jakby rozpadł się na tysiące kawałków i nie było żadnej ludzkiej możliwości, żeby go poskładać. Tak jak mężczyzna, który z dnia na dzień traci pracę i jedynym jego pocieszeniem w chwilach zwątpienia jest świadomość, że Bóg ciągle nie stracił kontroli nad jego życiem. Albo kobieta, której mąż umiera za szybko, za wcześnie. Jedynym jej pocieszeniem w chwilach zwątpienia jest świadomość, że Bóg cały czas jest przy niej, w jej cierpieniu. Tak jak dziecko, które z dnia na dzień dowiaduje się, że jego tata już nie będzie mieszkał z jego mamą i z dnia na dzień wyprowadza się do innej kobiety. Jedynym jego pocieszeniem tego dziecka w chwilach zwątpienia jest świadomość, że Bóg ciągle je kocha. Nawet kiedy to dziecko czuje się niekochane przez swojego ziemskiego ojca. Bo Bóg, cokolwiek o nim myślimy, jakiekolwiek mamy wyobrażenie na jego temat, kiedy czytamy słowa Księgi Rodzaju, to Bóg na kartach tej księgi jest Bogiem, który okazuje się wierny w swoich obietnicach. Zawsze. Nawet jeżeli rzeczywistość, która nas otacza, przeczy temu i mówi nam, że jest inaczej. Ale nowa rzeczywistość, do której wyszedł Noe, musiała wyglądać niezachęcająco. Po miesiącach potopu zniszczona, obolała ziemia, miała znów stać się miejscem pełnym życia, ale póki co, możemy sobie to tylko wyobrazić, póki co Noe wychodzi do niczego. Nie ma nic, co przypominałoby życie. Nie ma niczego, co dałoby się odebrać jako miejsce, w którym chciałoby się zamieszkać. Tak, wiemy, że kiedy wypuścił gołębia, on przyniósł listek oliwny. To znaczy, że były już jakieś drzewa, że już coś się pojawiło, ale to jeszcze nie był ten świat, który Noe znał. Tak naprawdę ten świat, który znał Noe, już nigdy nie miał być taki sam. On miał być inny. I Noe musiał nauczyć się, jak w tym świecie żyć. Póki co nic tego życia nie przypominało, poza garstką rodziny Noego i kolejnymi parami zwierząt, które zeszły z arki. Ale zanim życie miało zacząć toczyć się swoim rytmem, Noe zrobił coś jeszcze. Kiedy wyszedł na tą pustą ziemię, na której życia nie było, czytamy: Noe zbudował ołtarz dla Pana. Z każdego rodzaju bydła zaliczanego do zwierząt czystych oraz z każdego rodzaju czystych ptaków złożył on na tym ołtarzu ofiarę całopalną. To wydaje się dziwne, bo z jednej strony Bóg ocalił zwierzęta i to po jednej parze z każdego gatunku. Dlaczego Noe bierze i teraz zamiast pozwolić tym zwierzętom żyć, on ofiarowuje je Bogu, zamiast zachować je, on oddaje to, co najcenniejsze, to, co najlepsze, to, co może nadawać się najbardziej. On oddaje to i mówi: Boże, to jest dla Ciebie. Być może Noe wiedział coś, czego my nie wiemy, albo może o czym wiemy, tylko czasem zdajemy się zapominać, że cud nowego życia, cud nowego początku Noe zawdzięczał tylko i wyłącznie Bogu, który łaskawie wejrzał na jego życie i postanowił właśnie w nim przedłużyć ciągłość ludzkiej rasy pomimo żalu, że stworzył człowieka. I dlatego pierwszą rzeczą, jaką zrobił po ocaleniu, był ten ołtarz dla Pana. Dla nas dzisiaj to już jest takie archaiczne. Trudno coś z tym zrobić. Nie wiemy dokładnie, co to może znaczyć, ale ten ołtarz, który Noe stworzył dla Pana, był najprostszym wyrazem jego wdzięczności, tego, co mógł zrobić, żeby powiedzieć: Boże, dziękuję. Gdyby nie Ty, nie byłoby mnie tutaj. I tak jak z jednej strony przez cały ten czas Noe dokładnie wykonywał to, czego Bóg od niego oczekiwał. Wtedy, kiedy powiedział mu, żeby zbudował arkę, on zbudował arkę. Kiedy kazał mu wejść do tej arki, on wszedł posłusznie do tej arki. Kiedy kazał mu wyjść z niej, wtedy on posłusznie wyszedł z tej arki. Więc tak jak Noe posłusznie wypełniał to, czego Bóg od niego oczekiwał, tak z drugiej strony ani przez moment nie zapomniał, komu zawdzięcza życie. I w ten sposób patrzymy na ten nowy początek. Widzimy, że w ten sposób wzajemna pamięć o sobie, Boga o człowieku, ale też człowieka o Bogu, staje się zalążkiem nowego początku. Bo tak jak Bóg pamiętał o Noem w czasie potopu, tak Noe nie zapomniał o nim wtedy, kiedy potop się skończył. Dlatego nowy początek zaczyna się tam, gdzie Boża wierność i łaska spotyka się z naszą wdzięcznością i posłuszeństwem. I okazuje się, że ten zwykły akt wdzięczności znajduje przychylność w oczach samego Boga. Bo czytamy dalej, gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swym sercu już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka. Mimo że, pomimo tego, że plany ludzkiego serca już od młodości są po prostu złe. Nie zniszczę już niczego, co żyje, tak jak to uczyniłem tym razem. I błogosławi Bóg Noemu i jego synom, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi, na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi, na wszystkie ryby morskie. Powierzam je wszystkie waszej władzy. Wszystko, co się rusza i żyje, może być dla was pokarmem. Daję wam to wszystko, podobnie jak warzywa i owoce. Nie wolno wam jednak jeść mięsa z jego duszą, z jego krwią. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia, od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata, bo kto przelewa ludzką krew, tego krew przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech was na ziemi przybywa. Bądźcie na niej liczni. W tych słowach pewnie ci z was, którzy przynajmniej raz w życiu czytali historię stworzenia człowieka, moment, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę i dał im polecenie życia tu na tej ziemi, pewnie odnajdujecie echa tych samych słów, które Bóg wypowiedział w momencie stworzenia. Najpierw do zwierząt, kiedy nakazał im iść i zapełniać ziemię, a później do człowieka, do Adama i Ewy, kiedy powiedział im prawie dokładnie to samo. Idźcie, rozmnażajcie się, rozradzajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, wszystkie zwierzęta, wszystko co jest, ma być wam poddane. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że Bóg tym razem wprowadza pewne zastrzeżenia, których wcześniej nie było. Oto człowiek może jeść i zabijać zwierzęta, ale nie wolno mu przelać krwi drugiego człowieka, bo Bóg stworzył go na swoje podobieństwo. I to jest ostateczny argument. Tak na marginesie, kiedy zabierzemy Boga z tego równania, tracimy argument na rzecz tego, dlaczego mamy nie zabijać siebie nawzajem. Argumentem, dla którego mamy nie zabijać siebie nawzajem, jest to, że każdy człowiek na każdym miejscu na kuli ziemskiej, bogaty czy biedny, biały, czarny, dorosły czy dziecko, każdy człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo i jako taki nie może być unicestwiony przez drugiego człowieka. Człowiek po prostu nie ma władzy nad tym, aby zabrać życie drugiemu człowiekowi. Mordując więc człowieka, podnosimy rękę na samego Boga. Dlatego karą za przelanie krwi niewinnego ma być przelanie krwi winnego, a szacunek do życia zostaje odbity w zakazie spożywania krwi, symbolu życia. Jak gdyby Bóg, tak powiedzmy po naszemu, po ludzku, bo nie mamy dobrych terminów, żeby to powiedzieć, jak gdyby Bóg po tym czasie stworzenia zdał sobie sprawę z tego, do czego zdolny jest człowiek. Co wyraża słowami swojego postanowienia, kiedy mówi: nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, mimo że, pomimo tego, że wiem, że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Jak gdyby wcześniej myślał, że nie trzeba tego mówić. Jak gdyby wcześniej Bóg wierzył w to, że człowiek, który dostaje wolną wolę i możliwość podejmowania decyzji, nie skieruje tego przeciwko sobie nawzajem. A potem Kain zabija Abla. Nagle okazuje się, że morderstwo przestaje być problemem dla człowieka. Grzech tak niszczy serce człowieka, że człowiek jest zdolny do tego, aby w przepływie gniewu i szału zabrać życie drugiemu. Bóg mówi: teraz po tym, jak grzech sprawił, że serce ludzkie jest złe od młodości, trzeba jeszcze to zastrzeżenie postawić. Ale najbardziej niezwykłe jest to, że mimo to, pomimo tego zastrzeżenia, pomimo Bożego rozczarowania człowiekiem, Bóg postanawia zawrzeć z nim wieczne przymierze, bo tak o nim mówi. Przymierze, które ma się nigdy nie skończyć, a jego znakiem będzie tęcza. Oto ja, mówi Bóg i podkreśla, ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. Z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki, z całą zwierzyną ziemi. To przymierze nie jest już tylko przymierze między Bogiem a człowiekiem. To przymierze między Bogiem a każdą istotą żywą na ziemi. To przymierze między Bogiem a życiem w ogóle. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Gdy więc na obłoku pojawi się łuk, spojrzę na niego, by wspomnieć wieczne przymierze między Bogiem a wszelkim zwierzęciem, wszelkim ciałem, które żyje na ziemi. Oto znak przymierza, oświadczył Bóg Noemu, które ustanowiłem między mną a wszelką istotą, która żyje na ziemi. I powtórzmy jeszcze raz, to nie jest przymierze tylko z człowiekiem, ale całą ziemią, jakby z życiem w ogóle. Bóg poprzez to, że zabrania człowiekowi mordować, poprzez to, że zabrania mu spożywać mięsa z krwią, która symbolizuje życie, Bóg podkreśla wagę życia w ogóle. I mówi, już nigdy, nigdy ziemia nie zostanie zniszczona tak, jak została zniszczona, pomimo tego, że wiem, że człowiek od młodości swojej nosi w swoim sercu złe zamiary. Że tak jak my jako rodzice, nie trzeba nas do tego przekonywać, nie trzeba nam tego udowadniać, że dzieci nie trzeba uczyć robienia złych rzeczy. Dzieci trzeba uczyć, pomagać im robić dobre rzeczy, bo to jest dla nich nienaturalne, to jest trudne niż to, żeby robić rzeczy niewłaściwe. I po dziś dzień, może o tym tak nie myślimy, ale pomyślmy o tym przez chwilę, po dziś dzień to, że żyjemy, to, że tu się spotykamy, to, że możemy oddychać, to, że żyjemy na planecie Ziemia, która od tylu tysięcy lat ciągle jest. Po dziś dzień my wszyscy jesteśmy spadkobiercami i beneficjentami tej obietnicy. Życie na Ziemi toczy się, pomimo tego, jak wiele zła robimy. Życie na Ziemi toczy się, jeszcze nie wiemy jak długo, ale pomimo wszystkich ostrzeżeń o tym, co się dzieje z naszym klimatem, bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy nie, nie musimy na ten temat dyskutować, ale prawda jest taka, że życie na Ziemi ciągle toczy się i to nie jest wezwanie do tego, żeby teraz lekceważyć to, co się dzieje wokół nas i mówić, mnie to nie obchodzi, bo Bóg i tak trzyma to w swoim ręku. To prawda, że Bóg trzyma to w swoim ręku, ale też daje nam obowiązek do tego, żeby troszczyć się o Ziemię, o życie, które jest wokół nas. I pomimo tego, że człowiek przez lata, przez wieki robił wszystko, żeby wytępić drugiego człowieka, pomimo ludobójstwa, pomimo jednej wojny światowej, drugiej wojny światowej, pomimo tego, co obserwujemy w telewizji, pomimo tego, co wydarzyło się w Rwandzie, pomimo tego, co wydarzyło się w krajach byłej Jugosławii, pomimo tego, o czym czytamy, co wydarza się na naszym globie każdego dnia, my ciągle żyjemy. Nie tyle my, co człowiek ciągle żyje, a ziemia ciągle istnieje, a świat ciągle kręci się wokół słońca. I zmieniają się pory roku, i zmieniają się dni na noce, a potem noce na dni. I życie ciągle się toczy. Prawda jest taka, że w tym życiu, które wokół nas, którego jesteśmy beneficjentami, więcej jest Bożego cudu niż naszego udziału. Bo gdyby to tylko od nas zależało, prawdopodobnie już dawno zniszczylibyśmy wszystko, co mamy i wszystkich, których mamy. A nowy początek opiera się na Bożej obietnicy, pomimo tego, że nasze serce jest skore do grzechu. Bo choć nowy początek jest faktem, to trzeba jedną rzecz powiedzieć. Nowy początek nigdy nie jest tak do końca nowy. Pomimo tego, że Bóg przeprowadza nas przez trudne okoliczności życia i daje nowy start, jednak w te nowe okoliczności wnosimy całą naszą historię, cały nasz bagaż, a często też po prostu nieodłączną część samych siebie, naszą grzeszną naturę. I tę skłonność do grzechu. Przykład tego, że plany ludzkiego serca już od młodości, od najmłodszych lat są złe, widać już w następnej akapicie tej historii. Bo Noe, czytamy, został rolnikiem i zasadził winnicę. I pewnego razu upił się winem. Czasem, kiedy rozmawiam z kimś i ktoś mówi mi, że Biblia to taka nieżyczowa księga, to jest jeden z tych fragmentów, który pokazuje, jak to jest nieżyciowe. No to po prostu zasadził, wyrosło, popędził, co trzeba i wyszło. A jak wyszło, to spróbował. A jak tak spróbował, pewnie było dobre. To pewnie spróbował drugi, trzeci raz. Być może to było pierwsze wino, którego próbował po latach, po tym roku i dwóch miesiącach, które spędził w arce. Być może to było pierwsze wino z jego zbiorów. Nie wiemy. Możemy troszkę zrozumieć radość i podekscytowanie. Ale faktem jest, że Noe po prostu upił się winem i zasnął odkryty w swoim namiocie. Kiedy czytam odkryty, to tak naprawdę to, co autor próbuje nam przekazać w subtelny sposób, to, że Noe tak się upił, że kiedy upadł, to wszystko to, co było skrywane, wszystkie jego intymne części ciała zostały po prostu wystawione na widok publiczny. Cham, ojciec Kanaana, czyli syn Noego, zobaczył wówczas nagość swojego ojca. Wyszedł na zewnątrz i opowiedział o tym swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, narzucili ją sobie na ramiona, podeszli tyłem i przykryli swego nagiego ojca. Nie zobaczyli go jednak nagiego, ponieważ ich twarze były odwrócone. Powiedzmy sobie otwarcie, Noe grzeszy, bo się upija. Nie powinien tego robić. Cham grzeszy, bo widząc ojca w tym stanie odkrytego w swoim grzechu, zamiast go przykryć i zrobić to, co człowiek powinien zrobić z drugim człowiekiem, który zgrzeszył w swojej słabości, zamiast przykryć i spuścić zasłony milczenia nad tym, on opowiada, on naśmiewa się z niego i opowiada o nim swoim braciom. Chyba teraz lepiej rozumiemy, skąd pochodzi przymiotnik chamski. I dopiero bracia, pozostali dwaj bracia, z szacunku do ojca robią to, co właściwe. Podchodzą tyłem i przykrywają go. A gdy Noe, czytamy dalej, zbudził się po upiciu i dowiedział się, co mu uczynił jego młodszy syn, powiedział: Kanaan będzie przeklęty. Czyli syn Hama, jego pokolenie, jego rodzina i wszystko to, potomstwo będzie przeklęty. Niewolnikiem niewolników będzie dla swoich braci. Oświadczył też: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Bóg poszerzy granice Jafeta i zamieszka on w namiotach Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Jeszcze ziemia dobrze nie wyschła od deszczu, a człowiek wraca w te same kolejny grzechu. I tylko przyzwoitość dwóch pozostałych synów ratuje godność Noego przed dalszym pośmiewiskiem, ale i tak grzech ojca i grzech syna stają się faktem. Nawet jeżeli grzech Noego wynikał ze słabości, a grzech Chama jest grzechem świadomym, jedno i drugie ciągle pozostaje grzechem. Z drugiej strony przyzwoitość i decyzja braci, aby przeciwstawić się grzechowi, pokazuje, że można zachować się inaczej. Że pomimo naszej grzesznej natury możemy jako ludzie zachować się inaczej. Możemy sięgać wyższego standardu. Możemy zrobić niekoniecznie to, co podpowiada nam nasza natura, ale możemy zrobić coś, czego być może ta natura nam nie podpowiada, ale co jest właściwą rzeczą, którą powinniśmy zrobić. Jednak w słowach błogosławieństwa i przekleństwa, które wypowiada Noe, kryje się zapowiedź nieuchronnego konfliktu między potomstwem Chama a pozostałych braci, który już niedługo na kartach Pisma Świętego znajdzie swój wyraz, kiedy Izraelici, czyli potomkowie Sema, wkroczą do ziemi obiecanej, która nazywała się nie inaczej jak Kanaan. Wkroczą do Kanaanu, zamieszkiwanej właśnie przez potomków Chama, by zgodnie z obietnicą podbić ją i zamieszkać od Dan na północy do Berszeby na południu. I ten konflikt, kiedy próbujemy go zrozumieć, on sięga swoimi korzeniami aż do tamtego czasu. Ten konflikt to nie tylko konflikt pokoleń, to konflikt też tego, co uosabiają postaci Chama z jednej, a Sema i Jafeta z drugiej strony. Konflikt zła i dobra, grzechu i odwracania się od grzechu. Dlaczego o tym mówimy w tej historii, o nowym początku? Bo okazuje się, że nowy początek wcale nie jest do końca taki nowy. Nawet gdy zaczynamy życie od nowa, wnosimy ze sobą swoje skłonności i słabości ze starego życia, których czasem trudno jest nam się pozbyć. Tak po prostu, z dnia na dzień. Bo nowy początek niesie w sobie nadzieję wiecznego rozwiązania, że pewnego dnia to wszystko się skończy, że pewnego dnia to wszystko się ułoży. Nawet jeżeli nasza grzeszna natura pcha nas do złego, pomimo naszych słabości, z powodu naszych słabości. Kilkanaście lat temu razem z moją żoną przechodziliśmy najtrudniejsze chwile w naszym życiu, chwile naszego małżeństwa. Przeżywaliśmy kryzys, którego sobie nie wymarzyliśmy, nie wyobraziliśmy i nie zdawało nam się, że kiedykolwiek będziemy w takim miejscu. I pamiętam, że kiedy mijały dni, tygodnie po tym, jak wychodziliśmy z tego kryzysu, na początku wydawało się, że to szybko wszystko minie, że wszystko się poukłada, że będziemy znowu ze sobą rozmawiać tak jak dawniej i będziemy znowu ze sobą robić rzeczy, planować przyszłość tak jak dawniej. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Że kiedy ludzie wychodzą z tak trudnych sytuacji w swoim życiu, to nigdy nie dzieje się tak po prostu. I to nie dlatego, że nie chcieliśmy. Oboje bardzo chcieliśmy zacząć wszystko od nowa. Ale okazało się, że to nowe nigdy nie jest do końca takie nowe. Że wnosimy w tą nową sytuację swoje przyzwyczajenia, swoje grzechy, swoje skłonności. I że nawet kiedy chcemy zacząć od nowa, tak z czystą kartą, to po prostu zwyczajnie się nie da. I potrzeba czasu. Potrzeba nie tylko czasu, ale też wysiłku swojego, ludzi wokół, którymi Bóg nas otoczył, Jego słowa, które dawały nam podstawę do tego, żeby znowu zacząć budować tak, jak od początku chcieliśmy budować nasze życie. Ale nowe nie zawsze do końca oznacza takie nowe. I dlatego nasza grzeszna natura, pomimo tego, że pcha nas w stronę naszych słabości, my możemy żyć nadzieją lepszego życia, nowego życia, które już za rogiem, które już niedługo stanie się naszym udziałem, które czeka na nas, ten nowy początek, który czeka na nas, jeżeli dzisiaj znajdujemy się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Ale też musimy wiedzieć, że wchodząc w tę nową sytuację, będziemy musieli z pewnymi rzeczami jeszcze jakiś czas się zmagać. Bo to nie jest kwestia tego, co możemy zrobić albo nie. To po prostu kwestia naszej ludzkiej natury, która od wieków, choćbyśmy tego bardzo chcieli, się nie zmieniła. I pomimo tego, że Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy i uwolnił nas od konsekwencji grzechu, my ciągle, dopóki będziemy żyli na tym świecie, będziemy zmagać się z naszą grzeszną naturą. Tak, chcemy być coraz bardziej podobni do Niego. Tak, chcemy żyć jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, jeszcze pełniej. Chcemy żyć jeszcze bardziej tak, jak On żył. Ale mamy też świadomość tego, że czasami po prostu potykać się będziemy o własne nogi. I nie po to, żeby usprawiedliwiać samych siebie, ale po to, żeby z taką świadomością stawiać czoła życiu i po raz kolejny robić to, co zrobił Noe. Ufać i wierzyć, że pewnego dnia ten trud, ból i znój się skończy. Bo Bóg nie przestaje być Bogiem tylko dlatego, że my przestajemy być do Niego podobni. I dlatego stając u progu nowego początku, pamiętajmy, że pomimo tego, że nasze serce jest skore do grzechu, Bóg pozostaje Bogiem nowego początku i pamięta o nas nawet, kiedy my o Nim zapominamy.